Jak wielki jest Bóg, śpiewaliśmy. I ta okazja, która nas gromadzi dzisiaj, te dwie społeczności, ukraińską i polską, w jedności, jest świadectwem tego, jak wielki jest Bóg. Jest świadectwem jedności w różnorodnościach. Jest świadectwem tego, ile możemy zrobić, jeżeli w pokoju połączymy siły. To wszystko jest owocem świąt, nad którymi chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pochylili. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty z Ewangelii Łukasza. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 46 do 55. Czytamy tam takie słowa. To jest hymn, który wypowiada, modli się nim Maria. I ten hymn brzmi następująco. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławioną zwać mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. I to jest pierwszy fragment, nad którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę się zatrzymali, bo on zapowiada to, co się wydarzy w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza i chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment od pierwszego wersetu do 14. I stało się w owe dni, że został ogłoszony dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była w ciąży. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła. I ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się. Oto ogłaszam wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Co widzisz, kiedy patrzysz na te teksty, na scenografię tych świąt, na to, czym je wypełniamy w naszym życiu, w naszych rodzinach. W Nowym Testamencie tylko w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza znajdziemy opowieści o narodzinach Jezusa i tylko w tych dwóch Ewangeliach znajdziemy Jego genealogię. Zarówno jedne, jak i drugie, zarówno genealogie, jak i opowieści są, tak jak w dużych formach muzycznych, uwerturą do każdej z tych dwóch Ewangelii. Główna myśl każdej z tych opowieści i każdej z tych genealogii zostanie u Mateusza i u Łukasza rozwinięta. A więc opowieści o Bożym Narodzeniu w tych dwóch Ewangeliach są wstępem, zapowiedzią tego, o czym te Ewangelie będą. I tak w Ewangelii Łukasza Jezus będzie przedstawiony jako wybawiciel. Wybawiciel od wszelkiego ucisku. Wybawiciel, który przyniesie sprawiedliwość społeczną. Wybawiciel, który zmieni relacje między ludźmi. We wszelkich tego wymiarach. Ekonomicznym, społecznym, duchowym. W Ewangelii Łukasza zobaczymy wyraźnie wyodrębniony motyw, że Jezus jest wyzwaniem dla władców tego świata. Jest rękawicą rzuconą nie tylko Herodowi, ale i rzymskiemu cesarstwu. Jezus jest dobrą nowiną dla całego świata. Jest kimś, kto przyniesie ze sobą inny ład, inny porządek. Zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza, w tych opowieściach o narodzinach Jezusa, pomimo ich odrębności, są też wspólne elementy. W jednej i drugiej Ewangelii istotnym obrazem obecnym w tych opowieściach jest światło, które świeci w ciemności. W Ewangelii Mateusza będzie to światło gwiazdy, która będzie prowadziła pogańskich mędrców do Betlejem. Światło, które świeci w ciemności po to, żeby oświetlać drogę, żeby prowadzić. W Ewangelii Łukasza, w tym fragmencie, który czytaliśmy, to jest chwała Boga, która zajaśniała i oświeciła tych prostych pasterzy, tych ludzi, którzy byli taką niską klasą społeczną w ówczesnym społeczeństwie. I w obu tych Ewangeliach, obie te opowieści, zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Łukasza, są uwerturą do opowieści o dwóch królestwach. O dwóch rodzajach panowania. W obu tych opowieściach ich czytelnicy, najpierw ich uczestnicy, później ich czytelnicy czy słuchacze zostaną postawieni przed pytaniem, które królestwo wybierasz? Co ty z tym zrobisz w swoim życiu? Opowieści o narodzinach Jezusa zapowiadają i potwierdzają panowanie Chrystusa. Jezus jest Panem. Ale to jest inny rodzaj panowania. To jest moc słabości. I to, co widzimy już w tych opowieściach o narodzinach Jezusa, kiedy patrzymy na bezbronne niemowlę, nie wybieramy ani czasu, kochani, ani miejsca, w którym się rodzimy. Być może wybrałabyś inne czasy, być może wybrałbyś inne miejsce, w którym chciałbyś się urodzić, ale nie mamy na to wpływu. Możemy się przemieszczać, przynajmniej w przestrzeni, ale nie w czasie. Możesz wyemigrować. Możesz wyjechać czasowo do innego miejsca, jeżeli masz taką możliwość. Ale zwróć uwagę, że w obu tych opowieściach narodziny Jezusa są zagrożeniem dla władców tego świata. Bo są wyzwaniem dla pewnego ładu, który został przez nas zbudowany. Tak jak Tomek czytał z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, krótki fragment, który był też wyrazem tego, o czym czytamy w tym rozdziale trzecim Księgi Rodzaju. O pragnieniu człowieka, aby samemu decydować o tym, co jest użyteczne, a co jest szkodliwe, biorąc siebie samego za punkt odniesienia i nie licząc się z innymi. Jeżeli w ten sposób budujemy nasze życie i nasze życie społeczne, to kończymy w świecie imperiów zbudowanych na wyzysku, poddaństwie i dominacji. Ale opowieści o narodzinach Jezusa zapowiadają inną rzeczywistość i konfrontują nas z inną rzeczywistością, do której nas wzywają. Od ciebie i ode mnie zależy, czy i w jaki sposób na to wezwanie zareagujemy. Zauważ, że to nie jest przypadek, że zarówno na początku, w tych opowieściach o narodzinach Jezusa, o których czytamy w Ewangeliach, jak i na końcu tych Ewangelii, władcy tego świata chcą zabić Jezusa. Najpierw jest to Herod w Ewangelii Mateusza, który zachowuje się jak faraon. I tak jak faraon chciał pozabijać wszystkich chłopców żydowskich i wydał taki dekret, to samo Herod próbuje zrobić w Betlejem, żeby nie dopuścić do tego, że ten, który przyszedł jako zagrożenie, Herod w ogóle był paranoikiem, wymordował mnóstwo członków swojej rodziny, żeby nie byli zagrożeniem dla jego pozycji politycznej. I to, co czytamy o tej masakrze w Betlejem, jest spójne z jego charakterystyką, o której czytamy zarówno u Józefa Flawiusza, jak i w innych źródłach historycznych i w Ewangeliach samych. To nie jest przypadek, że władcy tego świata widzą w Jezusie zagrożenie i usiłują je zlikwidować, wykorzystując moment jego słabości. Zarówno na początku, jak i na końcu Ewangelii. Ale ten nowy ład, który przynosi ze sobą Jezus, ten nowy ład, z którym Bóg wychodzi do człowieka, Bóg szukający człowieka, nie jest zbudowane, jak mówi prorok, ani na sile, ani na mocy, ale na moim duchu, mówi Jahwe. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób te motywy, na które starałem się zwrócić naszą uwagę w tych fragmentach, znalazły odbicie w życiu apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale od 6 do 10 wersetu. Słuchajmy uważnie, bo Bóg, który powiedział, pisze Paweł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Czy widzisz echa tej opowieści z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza o chwale Bożej, która zajaśniała tamtym prostym ludziom i ogarnęła ich? Tutaj ta chwała pod wpływem Ducha Świętego jaśnieje w sercach ludzi, którzy przyjęli to, co Bóg z łaski swojej i w swojej wierności nam oferuje. Tak jak czytaliśmy, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Mamy zaś ten skarb, pisze Paweł w drugim liście do Koryntian, w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Moi drodzy, zatrzymując się w tym całym naszym zabieganiu, którego doświadczamy codziennie i stając w obliczu słabości, która konfrontuje władców tego świata i konfrontuje też ciebie i mnie i stawia nas w paradoksalnej sytuacji, bo jak w innym miejscu w Ewangeliach Jezus powie, dwóch ludzi będzie ze sobą mieszkało, spało w tym samym łóżku, pracowało w tym samym warsztacie, siedziało obok siebie, ale tych dwoje ludzi mogą żyć w dwóch zupełnie innych rzeczywistościach. Co Boże Narodzenie, przyjście Jezusa, który rzucił wyzwanie władcom tego świata i wyciągnął rękę do ludzi w potrzebie, znaczy dla ciebie i dla mnie. Módlmy się. Panie, otwórz nasze uszy i nasze serca. Panie, proszę, aby w tym momencie, w historii, w miejscu, w którym nas postawiłeś, Duch Twój Święty do nas mówił. I w łasce Twojej dotykaj nasze serca, abyśmy potrafili na to odpowiedzieć, żeby móc doświadczyć Twojej mocy w naszym życiu, w życiu pełnym słabości. Dziękujemy Ci, że tak wielkim jesteś Panem. Amen.